Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i przypominam, że to już dzisiaj widzimy się o godzinie 20 w Warszawie w Kinie Wisła, zlot widzów historii realnej połączony z premierą książki Zbigniewa Parafianowicza. Partnerem wydarzenia będzie Hammer, także super będą rozmaite nagrody podczas konkursu. Zaraz więcej o tym powiem. Ale dzisiaj, drodzy Państwo, ten live miał wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Spodziewałem się, że poinformuję Was o tym, że będzie pokój, a tymczasem mamy wojnę. Wielką eskalację. Bitwa w cieśninie Ormus. Zamiast porozumienia mamy walkę. Czy to oznacza, że zostanie zerwane porozumienie? To się okaże. Druga wojna też się nasila, to znaczy Izrael przystąpił do kolejnych kroków eskalacyjnych, czyli ataków na terenie południowego Libanu. Mamy do czynienia ze zmianą stanowiska Trumpa w sprawie Uranu. Trump idzie na ustępstwa, wyobraźcie sobie Państwo, akurat w tej sprawie. Rubio rozmawiał przez telefon z Ławrowem. Wstrząsające zdjęcie podwójnego ataku z Libanu izraelskiego na sanitariuszy. Papież, wydaje nową encyklikę o sztucznej inteligencji, bardzo, bardzo ciekawą. Poświęcimy temu na samym końcu minutę. No plus zaginęła Polka w Libii, także dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami, za tak liczne przybycie. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Okej, także plan na dzisiaj jest taki. Czy ja widzę, że chcecie kota, tak? Dobra, moment, idę po kota. Chodź. Kot jest, oczywiście. No tak, męczą cię codziennie o tej 12, no, ale jesteś ulubieńcem publiczności historii realnej. Pozdrawiamy wszystkich kociarzy, ale również psiarzy. To jest Maiden, kot, a pies Iron jest na dole. Ja nagrywam z góry i on, jak wiecie, jest owczarkiem niemieckim, ma pewne tam kłopoty ze stawami, to już jest 10 czy 11-letni pies, więc niestety nie może wejść na górę do Was po schodach, ale Was pozdrawia z dołu. Okej, jaki jest plan? Po pierwsze, czy widzieliście już wczorajszy odcinek z Jackiem Bartosiakiem? Bardzo Państwu polecam. Myślę, że wydaje, że to bardzo, bardzo fajna rozmowa o tym, czy Polska jest wasalem, partnerem, przyjacielem, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście to w kontekście tej całego zamieszania w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. No trochę tam gorzkich słów padło ze strony Jacka, ale wydaje mi się, że to są słowa, które powinny zostać powiedziane. Niestety nasi politycy bujają w obłokach. Także obejrzyjcie ten odcinek. Dzisiaj, tak jak mówiłem, w Kinie Wisła zlot widzów historii realnej, Warszawa, godzina 20. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Patronem jest firma Hammer, a co to oznacza, że będą atrakcyjne nagrody do wygrania w konkursie. Wszystkie szczegóły o nowym telefonie, o kodzie rabatowym dla widzów historii realnej znajdziecie w opisie pod tym live'em. Bardzo polecam. Pamiętacie, jak kiedyś przejechaliśmy samochodem po pancernym telefonie Hammer i rewelacyjnie wytrzymał. One są super wyposażone, słuchajcie, w te wszystkie gadżety w postaci jakiejś tam termowizji, antypyłowe, wodoszczelne. Naprawdę, naprawdę rewelacyjne. Dobre na wyprawę, ale również na do codziennego użytku. Bardzo, bardzo Państwu je polecam. A teraz tak, spotkanie jest o 20, najpierw będzie debata, rozmowy z publicznością, rozmowy w kuluarach, będą na miejscu książki do kupienia. Zbyszka, słuchajcie, książka nowa, Kłopot z Zełenskim, będzie 10 dni przed oficjalną premierą. Zbyszek na miejscu będzie podpisywał, ja też, będą na miejscu moje książki do kupienia, w związku z tym, no co tu dużo mówić, będę też podpisywał. Także zapowiada się fajna impreza, poznamy się w realu, Kino Wisła 20. Warszawa. Zabierajcie mamy, bo dzisiaj dzień mamy. Duża jest sala, więc idealne wyjście z mamą na spotkanie historii realnej. No dobrze, no to tyle tytułem wstępu. Myślę, że już zebrało się dużo, wielu widzów. Proszę bardzo, jest nas już 3000. No oczywiście, ja tu się produkuję, a tutaj tak. Kot gwoździem programu. Cudowna kotka, wszyscy o kocie. Sława jest męcząca, no oczywiście. Emotikony kotów. Śliczny, zaspany kotek, pisze pani Joanna Pruska. Lubię koty. Chyba wszyscy tu mają kota na punkcie historii realnej. Nie wiem, czy tu widzicie, że tu wszędzie fruwają kłaki tego kota teraz. No ale niestety, taki jest urok posiadania kota. Podobnie jak nocne miauczenie, zabawa klockiem Lego, który turlany jest wszędzie. No jednym słowem, ale ma to też, każdy wie, swoje plusy. No dobrze. Okej, okay, to już wszystko wiecie co do spotkania. Jest odcinek z Jackiem Bartosiakiem do obejrzenia, obejrzyjcie koniecznie. Dzisiaj nie będzie odcinka, bo jest wtorek, no poza tym będziemy na miejscu w kinie Wisła. Jutro rano, czy będzie live, to oczywiście zależy od wydarzeń. O, dostaliśmy, słuchajcie, wsparcie. Przemysł Adamś, pozdrawiam bardzo, wysyłam panu kciuka, bardzo dziękuję za wsparcie. Przypominam, że te trampki, które tu dostajemy od was, zychówki, realki, myto, co łaski, to jest bardzo, bardzo ważny element naszego kanału. Podobnie jak wsparcie na Patronite i na YouTubie, za historią realną nie stoi żadna wielkie przedsiębiorstwo medialne, miliony światowych korporacji, to jestem po prostu ja, Patryk, Kasia, ten laptop, ten mikrofon, ładowarka i moje poddasze. Także YouTube po prostu z krwi i kości, robimy to z pasji, całym sercem i dlatego siłą historii realnej i zapleczem finansowym są po prostu jej widzowie, co tu dużo gadać. Także dzięki dla patronów, dzięki za wsparcie, dzięki za te wszystkie cegiełki na czacie, bo dzięki nim powstają kolejne odcinki. Okej, okay, startujemy jeszcze tylko krótko, kciuki dla naszych przyjaciół, kciuk dla oczywiście Legimi, kciuk dla militaria.pl, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo i kciuk dla Lantre. Bardzo, bardzo pozdrawiamy wszystkich przyjaciół historii realnej firmy, które z nami współpracują. Informacje o rabatach, o wszystkim znajdziecie w opisie. Tyle tytułem wstępu, wszyscy się już zebrali, no to myślę, że można rozpocząć nasz przegląd najważniejszych informacji ostatnich 24 godzin. No więc wyobraźcie sobie Państwo, zacznę może od takiego trochę osobistej historii, jak to miało być. No wczoraj, jak Wam mówiłem, Rubio powiedział, że zostanie opublikowana informacja o wielkim porozumieniu pokojowym w poniedziałek lub wtorek. Myślę, że jest różnica czasu, pewnie ogłoszą w nocy i dzisiaj zrobię takiego miniaturkę. Koniec wojny w Iranie. Pokój, wreszcie święty spokój. Ceny ropy spadają. Myślałem, że będę miał dla Was dobre wiadomości, a mam porcję złych wiadomości, bo oczywiście do żadnego zawieszenia, przepraszam, pokoju nie doszło. Wprost przeciwnie, mamy wielką bitwę w cieśninie Ormus, czyli w drugą stronę. Zamiast deeskalacji mamy eskalację. Amerykańskie dowództwo centralne, czyli tak zwane CETCOM, poinformowało oficjalnie, że doszło do bitwy. Amerykańskie jakieś tam jednostki zwiadowcze zauważyły, że w cieśninie Ormus stoją dwa irańskie okręty wojenne. To były kutry, jakieś boaty, speedboaty, stawiacze min. I oni, słuchajcie, ci Irańczycy, to były kutry należące do Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji, to są bardzo takie, wiecie, malownicze statki, płopoczą na nich irańskie flagi, one są w takim maskowaniu pomalowane na pustynne kolory, wyposażone w karabiny maszynowe, no i właśnie oni stawiali miny. I wówczas pojawiło się, oczywiście wkroczyła kawaleria amerykańska i dwa zostały takie jednostki zniszczone, zatopione, spalone, najprawdopodobniej przy pomocy uderzenia powietrznego. Do tego typu misji Amerykanie na ogół używają Apache, które my też kupiliśmy tak swoją drogą i ostrzelały najprawdopodobniej te speedboaty rakietami Hellfire. Chociaż nie można wykluczyć, że zrobiły to też te słynne Thunderbolty 2, czyli A-10, samoloty bliskiego wsparcia sił lądowych. No bo to wiecie, to jest na jakichś takich płciznach, na jakichś tam akwenach, to coś takiego może się nadać. Te samoloty są wyposażone w działka 30 mm Avenger, słynne, wyposażone w 1350 pocisków, w związku z tym no to dziurawi po prostu wszystko. No więc pierwsze uderzenie było najprawdopodobniej powietrze-morze, zatopienie tych dwóch stawiaczy min, plus jakieś być może jednostki jeszcze tam były, ale zbiegły, bo nie ma informacji w tych komunikatach o czymś więcej. Ale dużo poważniejsze uderzenie Amerykanie jednocześnie wykonali na ląd na wybrzeże cieśniny Ormus. O tym już od pewnego czasu mówiono, no ale słowo stało się ciałem. Otóż Amerykanie ostrzelali stanowiska wyrzutni irańskie, ziemia, powietrze, przy kluczowym strategicznym porcie znajdującym się w cieśninie, czyli Bandar Abbas, które ta nazwa już przewijała się wielokrotnie w naszych live'ach. Jest co najmniej 4 zabitych według irańskich źródeł. Zniszczony został również pas startowy według części doniesień, to chyba Al-Arabiya podała. No ale oczywiście przede wszystkim celem były systemy obrony przeciwlotniczej, które, jak Amerykanie powiedzieli, celowały w nasze samoloty. No od tego są te systemy, żeby celowały w amerykańskie samoloty. Nie wiem specjalnie, czego się spodziewali, ale Amerykanie podkreślają, nie naruszyliśmy w ten sposób zawieszenia broni, działaliśmy w samoobronie, ponieważ naruszeniem broni było rozstawianie tych min. Chociaż Irańczycy rozstawiają je na swoich wodach terytorialnych, w związku z tym chyba mogą sobie robić, co chcą. To tak jakbyśmy my zaczęli sobie rozstawiać gdzieś miny pod Trójmiastem i Rosjanie by nas zbombardowali, powiedzieli, my sobie tego nie życzymy, bo to nam zagraża. Trochę to chyba, słuchajcie, nie trzyma się kupy ten amerykański komunikat. Irańskie źródła donoszą, że tych uderzeń było więcej niż się przyznają Amerykanie, gdyż potężne eksplozje i jakieś tam pożary szaleją przy miejscowościach Sirik i Jask. Amerykanie jednak podkreślają, że zachowują się w sposób powściągliwy, zachowawczy i przestrzegają zawartego w kwietniu porozumienia pokojowego. Ich działania były stricte defensywne, a ich celem było ochrona sił własnych przed potencjalnym zagrożeniem. No ale słuchajcie, no to wiadomo, że siły przeciwnika zawsze stanowią zagrożenie. Poczekajcie chwileczkę, bo tu widzę, że dostaliśmy jakieś solidne trampki. Od pani Magdaleny. Wow, super. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy w ten wyjątkowy dzień. Pozdrawiamy panią. Co tu jeszcze mamy? Piotr Wiśniewski. Piękne wsparcie. Wysyłam również panu kciuka. O, Royalo Wynamiestnik. Royalowy namiestnik rozdaje prezenty. Przemysław Adamś. Mnóstwo, drodzy państwo, dostajemy tutaj wsparcia i przypominam, że każdy widz, który nas tutaj wesprze jakąkolwiek sumą, no to oczywiście wyczytujemy nazwisko, pozdrawiamy i odpowiadamy na pytanie. Okej, dobrze, lecimy dalej. Jaka jest reakcja Iranu na tę eskalację, na ten atak amerykański? No to oczywiście jasne, to jest agresja, złamanie rozejmu i żadne rozmowy nie mają sensu. Skoro Amerykanie nas atakują, jednocześnie rozmawiają, a z drugiej strony atakują. Czy to oznacza, drodzy państwo, czy to interpretować w ten sposób, że rozmowy de facto zostały zerwane w tej sytuacji i w zasadzie obie strony osiągnęły impas i Amerykanie być może próbują go przełamać właśnie takim uderzeniem? Patrzcie, mamy cały czas siłę, możemy was zbombardować, możemy wam przyłożyć, w związku z tym siadajcie do stołu rozmów i negocjujcie. To jest tak zwana słynna strategia deeskalacja przez eskalację, czyli trzeba tak mocno przyłożyć, żeby przeciwnik jednak poszedł na kompromis. Czy jak się rozwinie sytuacja? No to oczywiście zobaczymy. O komentarz został poproszony na pokładzie samolotu Marco Rubio, sekretarz stanu, i on odpowiedział to samo. Boże, ten facet, naprawdę straciłem do niego całe serce. Cieśnina musi być otwarta. Zrobimy to w taki czy inny sposób, czyli albo negocjacjami, albo siłowo. To jest jasne. To jest nielegalne, nieakceptowalne, nie może dłużej się utrzymać. Ta blokada cieśniny Ormus. Panie Marco Rubio, jeżeli pan nas ogląda, to jest bardzo mało prawdopodobne, ale człowieku, ty zastanów się, co ty opowiadasz. Cieśnina Ormus była otwarta, przepływało nią 128 statków dziennie. Cały świat sobie handlował, nikomu ten Iran nie zawadzał. Iran w ogóle nie pobierał żadnego myta, nie kontrolował tych statków, wszystko było w porządku. No to wyście oczywiście musieli narozrabiać. Na podpuszczeniem Izraelczyków daliście się zrobić jak dzieci po prostu Netanyahu, który od 20 lat szukał frajera wśród amerykańskich prezydentów, który zaatakuje i zrobi mu frajdę i zniszczy Iran. No i co? Nikt się na to nie godził. Wreszcie znalazł się Trump, półprzytomny, o czym zaraz będziemy mówili, bo jest ciekawy raport, czy też informacje o zdrowiu prezydenta Trumpa. Sporą część dzisiaj live'a temu poświęcimy. Wieści są naprawdę niepokojące. No i co? No i teraz płaczecie, że wam zamknęli cieśninę Ormus. Hillary Clinton, nie jestem wielkim jej fanem, ale ona powiedziała, że Trump dzisiaj mówi, że kto mógł się spodziewać, że zajmą się cieśninę Ormus. Ona powiedziała, że w każdej grze strategicznej, której uczestniczyła, było pierwszym ruchem Iranu na planszy było zamknięcie ciśnienia Ormus. A Trump teraz opowiada, że on nikt go nie uprzedził i on nie wiedział, że tak będzie. I w ogóle to skandal. Jak oni mogą mi to robić? Mówi Trump. No to jest po prostu dziecinada, drodzy Państwo. I jest to, no co tu dużo mówić, ośmieszają się Amerykanie w ten sposób. Znowu powtórzę to jak mantra. Oni teraz bohatersko rozwiązują problemy, które sami stworzyli. Po tej wojnie sytuacja będzie jeszcze gorsza niż była. Porozumienie Obama-Iran było lepsze niż to, co wynegocjuje teraz po tej porażce, po tej klęsce, bo inaczej nie da się nazwać tej irańskiej wtopy. W związku z tym to wszystko było bez sensu i przede wszystkim śmierć tych 175 dziewczynek była kompletnie bez sensu. Proszę bardzo, Michał Lewandowski przeszedł na poziom wielki realista, a Zofia Bak wspiera nas jako totalna realistka. Bardzo, bardzo miło mi Państwa przywitać, a nas już jest prawie 6 tysięcy, słuchajcie, no to lecimy dalej. Przed nami bardzo ciekawe informacje o zdrowiu Donalda Trumpa, bo dzieją się tam jakieś niepokojące rzeczy, ale jeszcze oczywiście tweety. No nie mogę nie wspomnieć o tym, że Trumpinio się nam przez ostatnie 24 godziny rozpisał, był w dobrym humorze, bo pisał sporo. O, proszę, Bart Carter, ale mamy piękną serię, słuchajcie, dzisiaj na live. Teraz pan Bart Carter, nasz przyjaciel z Czech, stary, sprawdzony widz i patron, rozdaje właśnie prezenty, także załapało się 5 osób na czacie. Pozdrawiam serdecznie. Okej, no więc Trump, pierwszy wpis pokazuje, że Trump idzie na ustępstwa. To jest zawsze coś. No, to pokazuje, że jednak może dociera do tego no dobrze, już nie będę mówił, do tego człowieka rzeczywistość. Wzbogacony uran, tak zwany pył nuklearny, nuclear dust, zostanie albo natychmiast przekazany Stanom Zjednoczonym, albo przewieziony do jakiegoś kraju i zniszczony, co jest preferowane w porozumieniu i koordynacji z Islamską Republiką Iranu. Zniszczony zostanie na miejscu lub w innej akceptowalnej lokalizacji, przy czym Komisja Energii Atomowej lub jej odpowiednik będzie świadkiem tego procesu i wydarzenia. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważny tweet. Krótki, ale konkretny. Otóż do tej pory Trump stał na jasnym stanowisku. Nie ma mowy, żeby 440 kg uranu wzbogaconego do 60%, które posiada Iran, mogły zostać dane komukolwiek innemu niż oddane przez Irańczyków w ręce Amerykanów. Dlatego Trump odrzucił propozycję Putina, który w ramach próby deeskalacji i mediacji zaproponował, że Rosjanie to wezmą. Trump powiedział nie, to musi być do Ameryce. Potem pojawiły się spekulacje, że Chińczycy chętnie to wezmą i zutylizują. Trump powiedział nie, to musi być w Ameryce. To jest nasz absolutny warunek niepodlegający negocjacjom. I właśnie Trump, słuchajcie, wczoraj ustąpił w tej sprawie, godzi się, daje dwie możliwości Irańczykom, no albo do Ameryki, no ale nie muszą już, mogą to dać do państwa trzeciego pod warunkiem, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej będzie miała pieczę nad i będzie jacyś obserwatorzy będą patrzyli na proces zniszczenia tego. To jest jakiś postęp. Irańczycy, z tego co widziałem w źródłach irańskich, są na tak, ogólnie rzecz biorąc są w stanie to oddać, nie za darmo, chyba chcą 60 baniek za zielonych za każdy kilogram, ale to akurat są drobniaki w porównaniu z tym, co już Trump, ile pieniędzy w błoto władował w tą wojnę krwawe błoto można powiedzieć, ale kluczowa jest oczywiście taka sprawa, że no już godzi się, żeby to się wydarzyło na terenie państwa trzeciego, a Iran właśnie odda te 60% wzbogacony uran, a będzie tam wzbogacał na poziomie niecałe 4%. To jest jakby propozycja, kontrpropozycja Iranu. Belzebub, proszę bardzo, dzięki za wsparcie. To i Belzebub podsyła swojego Belzebubika. Pozdrawiam panie Piotrze, pozdrawiam serdecznie. Przypominam, że nie musimy się autocenzurować, zachowujemy niezależność dzięki wsparciu naszych widzów. Także jest postęp, drodzy Państwo, w tej sprawie. Ten tweet pokazuje, że może w niektórych jednak płaszczyznach jest blisko porozumienia. Teraz tak, drugi tweet Trumpa to jest już w ogóle totalne kuriozum. Słuchajcie, to jest tweet, który mu chyba napisał Netanyahu. Raz, że on jest bardzo długi, tak na moje oko to są ze 5 kartek A4, teraz właśnie to przeskrolowałem. I posłuchajcie, to jest naprawdę niebywałe, co ten Trumpinio tutaj wykombinował. Otóż posłuchajcie, Negocjacje z Islamską Republiką Iranu przebiegają bardzo dobrze. Wiadomo, będzie albo wielkie porozumienie, albo żadnego porozumienia w ogóle, powrót na front walki i wielka strzelanina, jeszcze większa, jeszcze silniejsza, jeszcze wspanialsza niż kiedykolwiek wcześniej. Nikt tego nie chce. Znaleźliby się tacy, którzy by chcieli. Chociażby mam wrażenie, że dwóch takich zawodników mi przychodzi do głowy. Bibi i Hexet. Ten człowiek, który powinien, tak jak zawsze to powtarzam, testować gry strzelanki krwawe w postaci Wolfenstein 3D, a na pewno nie prowadzić, kierować Pentagonem. No, to jest jakaś w ogóle pomyłka. To jest jakiś dzieciak po prostu. O mentalności dzieciaka. No dobra, ale do czego zmierzam? On tutaj wymienia potem długą listę, słuchajcie, przywódców krajów, z którymi rozmawiał. Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu, prezydentem Turcji. I posłuchajcie, pisze coś zdumiewającego. Oświadczyłem im, że po całej pracy wykonanej przez Stany Zjednoczone, aby poskładać tę bardzo skomplikowaną, słuchajcie, układankę, powinno być obowiązkowe, aby wszystkie te kraje, najlepiej jednocześnie, podpisały porozumienia abrahamowe, czyli to porozumienie z Izraelem, słuchajcie. Niebywałe. Dotyczy to Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów, które już podpisały, Kataru, Pakistanu, Turcji, Jordanii, Bahrajnu, który już podpisał te porozumienia, ale pozostałe wymienione kraje nie. Może być możliwe, że jeden lub dwa z tych krajów będzie miało powód, by tego nie robić i to zostanie zaakceptowane, ale większość powinna być gotowa, chętna i zdolna do zawarcia tego porozumienia. Porozumienia abrahamowe okazały się dla zaangażowanych krajów, czyli Emiratów, Bahrajnu, Maroka, Sudanu i Kazachstanu, finansowym, ekonomicznym i społecznym boomem. Są zachwyceni wszyscy, którzy do tego weszli. I teraz tak, posłuchajcie, porozumienia abrahamowe, to jest taki pomysł Trumpa z 20 roku, zaraz wam więcej o tym powiem, były świetne i będą jeszcze lepsze dla wszystkich, przynosząc moc, siłę, pokój Bliskiemu Wschodowi po raz pierwszy od 5000 lat. Co on opowiada? Od 5000 lat nie było pokoju i on wprowadzi, słuchajcie, niesamowite. No okej. Nie powiem tak, powiem szczerze, no tak, no nie ma pokoju, ale nie od 5000 lat, tylko od 48 roku, gdy powstał Izrael. I to kompletnie zdestabilizowało cały region. No ale gdyby Izrael powstał w Europie, to Europa byłaby zdestabilizowana. Powstałby w Afryce, Afryka zostałaby zdestabilizowana. Powstałby w USA, Ameryka by zostałaby zdestabilizowana. Powstałby w Australii, Australia zostałaby zdestabilizowana. No bo nie można w region arabski po prostu świat, kierując się poczuciem winy za Holokaust, nie mając co zrobić z ocalałymi żydowskimi uchodźcami zza żelaznej kurtyny, która zapadła w międzyczasie, po prostu stwierdził, że a proszę bardzo, róbcie se w Palestynie. I pozwolił na zrealizowanie tego, co tu dużo mówić, no projektu, który przyniósł tak potworne cierpienia i destabilizację całemu regionowi do tej pory. No. I to nie jest, wiecie, żaden tam uprzedzenia wobec Izraela, to są po prostu fakty. No zobaczcie, Izrael powstał w 1948 roku i od tego czasu prowadził wojny w 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, dwie wojny libańskie, dwie intifady, teraz ta awantura z Hamas, awantura, Boże, ludobójstwo w Strefie Gazy, wcześniej, nie wiem, z 8 operacji przestrzegania trawy w Strefie Gazy, bombardowanie Jemenu, bombardowanie Syrii, kogo oni tam jeszcze nie bombardowali, no, ludzie. W związku z tym, no to nie są, to są fakty historyczne. To są fakty historyczne, a nie jakieś antyizraelskie uprzedzenia. Powtarzam, gdyby Izrael władowali, nie wiem, do Europy Środkowo-Wschodniej, no to przecież dokładnie tak samo by to wyglądało, nie? Nie da się takich eksperymentów przeprowadzić w taki sposób, żeby wszyscy byli zachwyceni, no. Okej, okay, ale dobra, lecimy dalej. Co z tymi porozumieniami abrahamowymi wykombinował nasz Trumpinio? No i on tutaj ogólnie rzecz biorąc mówi, że to powinno być obowiązkowe, że te kraje powinny przystąpić do tego. A, proszę bardzo, a natychmiast powinno to podpisać Arabia Saudyjska i Katar, a reszta pójść w ich ślady. Jeśli tego nie zrobią, nie powinni być częścią porozumienia, pokazały złe intencje. To byłoby coś wyjątkowego. Wow, pisze pisze Trump, koniec konfliktów, koniec światowych konfliktów, pokój, prosperity. No i nawet ten Iran właściwie, to jest już nieprawdopodobne, Iran miałby nawet wejść według Trumpa do tych porozumień abrahamowych. To już jest naprawdę śmieszne. No ale wyjaśnię wam, o co chodzi. To jest taki deal, który wymyślili Amerykanie i wprowadzili w życie w 2000 roku. Podpisał to najpierw Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Potem rzeczywiście tam Kazachstan do tego dołączył niedawno. Chodzi o to, o stabilizację stosunków krajów arabskich z Izraelem. Chodzi o to, żeby Arabowie przestali właśnie traktować Izraela jako taki cierń wbity w ich plecy, odwrócili się już ostatecznie, bo i tak są odwróceni, ale już ostatecznie od swoich palestyńskich braci, poświęcili Palestyńczyków na rzecz normalizacji stosunków handlowo-politycznych z Izraelem. No i oczywiście na coś takiego nikt się nie chce zgodzić i właśnie Arabia Saudyjska dała oficjalną odpowiedź Trumpowi, mam to tutaj dla was przygotowane, uwaga, odrzuciła oficjalnie tą propozycję. Odrzucamy to. Nie będzie normalizacji z Izraelem, jeżeli nie otworzy się droga do niepodległego państwa palestyńskiego. Palestyna jest czerwoną linią dla domu rządzącego Saudów. I teraz tak, od razu wam coś powiem. Nie mam żadnych złudzeń wobec tych arabskich reżimów, monarchii i tak dalej, i tak dalej. Oni by tych wszystkich Palestyńczyków sprzedali za 5 groszy, gdyby można było trochę pohandlować z Izraelem i nawet by im oko nie mrugnęło, bo historia narodu palestyńskiego to jest historia ustawicznych cierpień zadawanych temu narodowi przez przybyszy z Europy, czyli osadników sionistycznych, ale uwaga, czyli Izraelczyków obecnie, ale uwaga, jest to również historia totalnej obojętności krajów arabskich. Ale słuchajcie, to jest tak, że te arabskie reżimy muszą się liczyć z głosem arabskiej ulicy, a tutaj sytuacja już wygląda zupełnie inaczej. Arabska ulica, masy arabskie we wszystkich tych krajach nigdy w życiu nie wybaczyłyby tym państwom, gdyby dołączyły do porozumień abrahamowych po takiej rzezi, jaką Izrael urządził w Palestynie. No słuchajcie, przecież czy ten Trump kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że przez ostatnie 2 lata Izraelczycy zamordowali 72 tysiące ludzi w strefie Gazy, z czego 21 300 dzieci. I teraz tak, w świecie arabskim ogląda się Al Jazeera, ogląda się Al Arabiya, ogląda się rozmaite lokalne kanały. Oni od 7 października 2023 roku codziennie, dzień w dzień, tak jak u nas tematem numer jeden jest Ukraina, tam u nich oczywiście strefa Gazy, oglądają szokujące zdjęcia z bombardowań rozerwanych na kawałki, słuchajcie, niemowląt i tak dalej, i tak dalej. I co? I teraz, bo Trump mówi, jest obowiązkowe, żeby te państwa przystąpiły, to wszyscy podpiszą. Trump naprawdę nie wie, co pisze i nie wie, co mówi. Efekt będzie oczywiście odwrotny, nikt tego nie będzie chciał podpisać, no chyba, że ktoś zaryzykuje. No może ktoś się z tego wyłamie, oczywiście też nie możemy tego powiedzieć na 100%, natomiast wydaje mi się to dalekie od materializacji, żeby wszystkie te kraje, nawet Turcja, nagle przystąpiły do porozumień abrahamowych z Izraelem. Pod auspicjami oczywiście Trumpa, który chce tu być wielkim peacemakerem i chyba nadal zasłużyć na tą pokojową nagrodę Nobla, ale wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Mało tego, rzeczywiście było mówione przed 7 października, że Arabia Saudyjska się przychyla do takiego rozwiązania i według jednej z teorii Hamas w ogóle uderzył na Izrael 7 października 2023 roku, żeby uniemożliwić podpisanie tego porozumienia abrahamowego, no bo wtedy będzie odwet, i jak będzie odwet, no to Arabia Saudyjska się z tego wycofa. I tak rzeczywiście się stało pod wpływem tych wiadomości ze strefy Gazy. Także nie miejmy złudzeń, że ci przywódcy Hamasu to są po prostu potworni ludzie, którzy bez mrugnięcia okiem poświęcają życie swoich współobywateli. Wyjątkowo nie lubię tej terrorystycznej organizacji. Co oczywiście nie zmienia faktu, że wielokrotnie podkreślałem to, że wbrew temu, co twierdzi Hasbara i ten aparat propagandowy Izraela, potępienie dla zbrodni i dla ludobójstwa w strefie Gazy nie oznacza wsparcia dla Hamasu, jak oni chcą to przedstawić. Okej, okay. Tyle drodzy Państwo te szalone projekty Trumpa, ale poświęciłem temu dużo czasu, no bo jak wiecie, ta geopolityka Bliskiego Wschodu jest pasjonująca, tu się tworzą bloki. Z jednej strony Iran połączony z sojuszem z Hezbollahem, kontrolujący do pewnego stopnia Hamas, z drugiej strony, no i pytanie jak Irak, który jest sunnicko-szyicki, jak się tutaj ustawi, z drugiej strony koalicja państw balansujących ten Iran, Arabia Saudyjska, Turcja, no szyici kontra sunici, w tym wszystkim ropa, potworne interesy, kable internetowe przechodzące tam wszędzie, gaz z Kataru, jednym słowem pasjonujący region, zawsze się nim od wielu, wielu lat już interesowałem. No okej, także to przedstawiłem Państwu te najważniejsze tweety Trumpa. I jeszcze warto by do tego dodać, że Irańczycy oczywiście stawiają swoje żądania i pytanie, czy one zostaną zaspokojone, no bo ten uran to jest tylko jedna z kwestii, ale Irańczycy chcą odszkodowań, czyli reparacji wojennych, uwolnienia, czy też odmrożenia zamrożonych aktywów w światowych bankach, a Mocztaba ogłosił oświadczenie. Tak, to się zdarza rzadko. Sam Ajatollah gdzieś ze szpitala się odezwał, więc no, warto to odnotować i napisał tak. Nie ma wątpliwości, że czas nie cofnie się wstecz, a narody i kraje w regionie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz. Ameryka oprócz tego, że nie będzie już bezpiecznego punktu dla zła, nie będzie miała już bezpiecznego punktu dla zła, do agresywnego działania i rozmieszczania baz wojskowych w regionie, oddala się z dnia na dzień od swojej poprzedniej pozycji. I wiecie co? Cała ta poetyka Mocztaby, no wiadomo jaka tam jest, to jest specyficzny język, natomiast on trafia w sedno tarczy, cytując klasyka z filmu Rozmowy kontrolowane. Problem polega na tym, że Amerykanie znacznie pogorszyli swoją pozycję. Irańczycy w trakcie tych 40-dniowej kampanii razili 228 celów amerykańskich. Część z nich to są cele ruchome, jak samoloty, jakieś tam inne takie ustrojstwa, ale w dużej mierze była to infrastruktura tych baz amerykańskich, które zostały kompletnie opróżnione z personelu. Ci ludzie poszli na pracę zdalną gdzieś w hotelach, wiecie, w Izraelu, nie wiem, w Dubaju, w takich miejscach luksusowych. No i te bazy teraz sieją pustką, no bo nie były przygotowane na uderzenia dronowe i jednym z podstawowych żądań strony irańskiej jest to, żeby się wynosili stamtąd, no bo my nie będziemy się czuli bezpiecznie, widzicie się te mapy, prawda, że Iran jest otoczony ze wszystkich stron amerykańskimi bazami. No i poza tym te państwa, słuchajcie, Dubaj, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Arabia Saudyjska, przecież one nie będą chciały mieć tych baz, skoro Amerykanie sobie z tych baz mogą w każdej chwili zaatakować Iran i kto płaci cenę? No również te państwa poprzez zablokowanie Ciśniny Ormus, ale przede wszystkim te ataki dronowe. Cały model biznesowy Dubaju się posypał po tym, jak ich tam ostrzelali. Cała ta bańka nieruchomościowa i te wszystkie tiktokersko-instagramowe wyprawy tam. No bo nagle się okazało, że ten Dubaj jednak leży na Bliskim Wschodzie, a nie na Marsie. W związku z tym te państwa mają powód, żeby czuć się oszukane i Mocztaba tutaj jasno pokazuje. Pozycja amerykańska w Zatoce Perskiej będzie dużo słabsza, ale oczywiście Izrael ma to w nosie, bo dla Izraela dużo ważniejsze było oczywiście osłabienie Iranu. Ja wam to zawsze mówiłem, drodzy państwo, że cała ta gra nie toczy się, że ten atom, Izraelczycy naprawdę nie myślą poważnie o tym, że nie wiem, bomba atomowa im spadnie na głowę, bo mają swoją bombę atomową. W związku z tym to nie jest problem. Problem polega na tym, że Izrael musi być hegemonem. Taka jest doktryna hegemonii izraelskiej na Bliskim Wschodzie. Musi mieć przewagę technologiczną, przewagę w nowoczesnych technologiach, organizacji, militariach. No wiadomo, to jest oczywiste, tak? I za każdym razem, jak jakiś kraj staje się zbyt silny, to w tym sposobem zagraża tej izraelskiej hegemonii i Izrael go rozwala. Tak było z Egiptem Nasera, tak było z napuszczeniem Amerykanów na Saddama, tak jest obecnie z Iranem. I tak jak mówię, Izraelczycy, cytowałem wam wczoraj te Joe'ego Kenta, zrobią wszystko, żeby wywrócić Trumpowi to jego porozumienie. I docieramy do tego tematu już. Otóż, drodzy państwo, stało się dokładnie tak, jak wam mówiłem. Izrael dzisiaj ustawi Netanyahu ogłosił, że wznawia olbrzymią falę ataków bombowo-rakietowych na Liban. Uwaga, celem tego jest zmiażdżenie Hezbollahu. Które to już zmiażdżenie Hezbollahu? Ile można miażdżyć ten sam Hezbollah? Miażdżą i miażdżą i miażdżą i miażdżą i zmiażdżyć nie mogą od 30 lat ten Hezbollah. Dwie wojny o to toczyli, 15 operacji specjalnych. Ja nie wiem, no ale dobra, miażdżą. Miażdżą dalej i będą miażdżyć. Wygląda to w ten sposób, że Netanyahu powiedział, że rozpoczynają wznowioną wielką falę ataków na południowy Liban. Wystąpił również nasz ulubieniec Ben-Gwir, który powiedział tak, no ponieważ Hezbollah nas atakuje z południowego Libanu, w związku z tym cały południowy Liban aż do rzeki Litanii trzeba włączyć do izraelskiej strefy bezpieczeństwa, czyli czytaj, wywalić stamtąd całą ludność cywilną, którą i tak już wypędzono w większości, tam się trzyma jeszcze tylko kilka chrześcijańskich wiosek, wprowadzić tam wojska, no a z czasem, wiecie jak to jest, za żołnierzami na każde terytoria zdobywane przez IDF wkraczają osadnicy, tak było, jest i zawsze będzie, no bo według tej ideologii, którą wyznaje Ben-Gwir, cała ta ziemia od Eufratu do Nilu została podarowana przez Boga narodowi wybranemu, w związku z tym Arabowie won, a my tutaj mamy swoją przestrzeń życiową. Wszystko jest fajnie, tylko skąd wziąć tylu chętnych do tego, żeby to zasiedlać? Raczej tendencje są odwrotnie. Ludzie, którzy mają łeb na karku, a tego wielu Żydom odmówić nie można, zwiewają stamtąd, gdzie się da. Sam bym tak zrobił, gdybym był Izraelczykiem. Dużo przyjemniej bym się mieszkało w Warszawie, nie wiem, na Mokotowie na przykład, o proszę bardzo, niż w jakichś kibucach, gdzie spadają jakieś kasamy i wpadają tam co jakiś czas hamasowcy, bo wiecie doskonale, o czym mówiliśmy, że 7 października jest tylko kwestią czasu, kolejny 7 października. Izrael na to bardzo, bardzo usilnie pracuje swoją kampanią mordów bezwzględnych absolutnie wobec kobiet i dzieci. Wychowuje sobie po prostu kolejnych mścicieli, którzy prędzej czy później znowu tam się wedrą i znowu pomordują kogoś i znowu Izrael powie, że walczy ze strasznymi islamistami, którzy nie wiadomo dlaczego nas atakują i będą krzyczeć na cały świat. Terror. Okej, a propos terroru. Słuchajcie, ciekawa informacja jest z Libanu, o której już was sygnalizowałem, ale wiadomo już dużo więcej. Otóż wyobraźcie sobie, że Hezbollah ma duży sukces. Otóż ranił bardzo ciężko, być może nawet śmiertelnie, bardzo znanego wysokiego stopniem oficera izraelskich sił, pułkownika Meira Bidermana. Ten pułkownik był, czy też jest, dowódcą 401 Brygady Pancernej i wyobraźcie sobie, że Hezbollah ostatnio publikuje coraz więcej tych ataków dronowych, bardzo przypominających filmów z tych ataków dronowych, bardzo przypominające te filmy pokazywane przez Ukraińców, czyli te drony gdzieś tam lecą, wykrywają jakieś izraelskie czołgi czy pozycje i je dronują. Chwila przerwy. Zbyszek Bendel, proszę bardzo, dziękuję za wspaniałe wsparcie. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie wszystkich, ale w szczególności dziś wszystkie mamy. Tak jest, dołączamy do tego, pozdrawiamy wszystkie mamy. Dziękuję za wsparcie Agotik 3. Dziękuję za wsparcie Rafał Nowak 6764. Panie Piotrze, proszę pozdrowić Agnieszkę Luber. Pozdrawiam Agnieszkę Luber. Wszystkiego dobrego, pani Agnieszko. Okej, co tu mamy dalej? Aleksandra Baradyn dołączyła do naszych patronów i Paweł 3476. Bardzo, 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 bardzo dziękuję za to wsparcie. Okej, lecimy dalej. I przypominam, że jeżeli chcecie, że państwo, żebym coś kogoś pozdrowił, coś powiedział, odpowiedział na pytanie, no to oczywiście pierwszeństwo mają nasi, jak to powiedzieć, skoro to są Trumpki, to Trumpkowicze. Jeżeli to są cegiełki, to cegiełkowcy. Jeżeli realki, to realiści. No dobra, dzięki za te wszystkie donaty. Nie lubię strasznie tego słowa, ale nie ma co ukrywać, że to jest duże wsparcie dla naszego kanału. Dzięki waszemu wsparciu powstają kolejne live'y. Okej, kochani, lecimy dalej, bo wydarzeń jest mnóstwo, czas pędzi, a ja jestem gadułą, jak wszyscy widzowie historii realnej wiecie. No dobrze, w związku z tym ten dron Hezbollahu wykrył stanowisko polowe dowodzenia tego pułkownika Bidermana i on razem z drugim oficerem zostali ranni. Ten drugi oficer lekko, on bardzo, bardzo ciężko. Zostali ewakuowani do jakiegoś szpitala za pomocą śmigłowców. I teraz uwaga, Izraelczycy mówią, że to jest takie coś, to jest najlepszy dowód na to, że mają do czynienia z Hezbollahem, organizacją terrorystyczną. A skoro mają do czynienia z terroryzmem, no to muszą z tym terroryzmem walczyć. Ja naprawdę bardzo przepraszam, ale co pan pułkownik Biderman robił w Libanie? Czy on tam przyjechał na wakacje i jak dostał dronem, to to jest terroryzm? Izrael najechał Liban. Każdy Izraelczyk, który znajdzie się na terenie Libanu w mundurze z bronią, jest uzasadnionym celem. No poza sanitariuszami, nie wiem, korespondentami wojennymi, tak? W związku z tym nie jest to terroryzm, jest to wojna. Izrael dokonuje agresji na Liban i takie sytuacje. Współczuję oczywiście rodzinie pułkownika Bidermana, jak współczuję rodzinom wszystkich żołnierzy, którzy giną na frontach wszystkich wojen. I wiem, że to na pewno jest wielka tragedia, którą oni teraz przeżywają, ale Izrael jest armią okupacyjną, żołnierze, którzy wkraczają izraelscy na teren innych krajów, muszą się liczyć z tym, że mogą polec w boju. I oczywiście z perspektywy Izraela, jeżeli pan pułkownik Biderman nie przeżyje, no to będzie bohaterem i to jest oczywiste, tak? Byłby w każdej sytuacji każdego innego kraju. Natomiast nie można nazwać zabicia pułkownika Bidermana, czy też jego ciężkiego ramienia, aktem terroru. Jest to po prostu uzasadniona samoobrona Libańczyków przeciwko obcej inwazji i obcej okupacji. A chcecie wiedzieć, co to jest terror? Prawdziwy terror? Otóż terror to jest to, co robiła w Strefie Gazy jednostka, którą dowodził pułkownik Biderman. Jest to ta 401 Brygada Pancerna, to jest ta brygada, której czołg zamordował, słuchajcie, Hind Rajab 29 stycznia 2024 roku. Pamiętacie tą sprawę? Pewnie pamiętacie, ale ci, którzy nie pamiętają, to wam jeszcze raz przypomnę. Hind Rajab to była dziewczynka, nie wiem, 6-letnia z tego co pamiętam, dziecko po prostu jakieś malutkie. I ona razem z swoją rodziną, 7 osób, władowali się do samochodu i uciekali przed jakimiś tam, z jakimiś tam strefy walk. Z jednego miejsca na drugie w Strefie Gazy. Napotkali izraelski czołg, który mimo, że doskonale wiedział, że jadą tam kobiety, dzieci i uchodźcy, po prostu zobaczył to i jak to Izraelczycy, wszystko strzelają do wszystkiego, co się rusza. Potem znaleziono w tym zdruzgotanym przez pocisk czołgowy pojeździe jeszcze 300-kilkadziesiąt dziur od kul z karabinów maszynowych. Po prostu rozstrzelali ten samochód. W środku doszło do totalnej jatki. Wszyscy ci ludzie zostali rozszarpani pociskami, zginęli i ta biedna dziewczynka, słuchajcie, przeżyła 6-letnia razem ze swoją najbliższą rodziną. Była, wszyscy byli nieżywi, żeby było jasne, ona jedyna żyła, ale ci członkowie najbliższej jej rodziny leżeli w tym samochodzie podziurawiani przez kule, krew się z nich lała. No wyobrażacie sobie, jaka to jest, Boże, tragedia dla tej małej dziewczynki, która to widzi. I posłuchajcie, ona siedziała kilka godzin w tym samochodzie, w jakiś sposób zadzwoniła z komórki do Czerwonego Półksiężyca, poinformowała Czerwony Półksiężyc, co się wydarzyło. I posłuchajcie, 3,5 godziny ta dyspozytorka z Czerwonego Półksiężyca rozmawiała z nią, żeby ją podtrzymać jakoś na duchu i mówiła, już posyłamy po ciebie ambulans. Ale kiedy ambulanse przyjechały, to Izraelczycy zaczęli strzelać do tych ambulansów, jeden z nich trafili, zamordowali tam dwóch paramedyków, żeby oni nie przybyli i nie pomogli tej dziewczynce, nie wyciągnęli jej stamtąd. A wreszcie czołg obrócił wieżyczkę i rozstrzelał tą dziewczynkę i w drobny mak cały ten samochód jeszcze raz i ona tam zginęła. I tak to, proszę was, sobie wojowała 401 Brygada Pancerna Izraela w Strefie Gazy. I takich przypadków pomnóżcie sobie, jak Hind Rajab przez 21 300, bo tyle dzieci zostało zgładzonych w ramach ludobójstwa w Strefie Gazy. To jest, drodzy państwo, prawdziwy terror. A nie, że tam Hezbollah zabił pułkownika czy ranił. Kolejny kwiatek w tym samym Libanie. Właśnie szokujące wideo wyciekło. Izraelczycy stosują tą morderczą, po prostu obrzydliwą metodę podwójnych uderzeń. Zresztą Amerykanie to samo zrobili w tej szkole. Jak to się robi? Właśnie mamy wideo, na którym widać płonący samochód. Jest to samochód zwykły, cywilny, którym jechał tata z dziewczynką, z córką, który został uderzony przez izraelski pocisk. Na miejsce przyjeżdża karetka, wychodzi z niej 3 medyków, oni układają obok płonącego czy tam dopalającego się pojazdu ciała tych dwojga osób i w tym momencie uderza w tych medyków drugi pocisk. To jest tak zwana taktyka double trap. Najpierw się uderza w cel, potem czeka się, aż na miejsce przybędą medycy, służby i morduje się ich zimną krwią drugim uderzeniem. W to samo miejsce. No i co? I to jest, drodzy państwo, terroryzm. I to jest terroryzm. Zginęło trzech medyków. W sumie Izraelczycy zamordowali 123 medyków, lekarzy, pielęgniarek. W sumie, przypomnę, a cała ilość ofiar, głównie cywilów, to są 3000 tej małej wojenki Netanyahu, którą się tam toczy teraz w południowym Libanie. I co? I nic. I cały świat oczywiście odwraca od tego wzrok i udaje, że nic się nie dzieje, no bo o Boże, każda krytyka Izraela to jest antysemityzm. To jest oczywiście nieprawdziwe i jest to narzędzie po prostu propagandowe. No ale dobrze, wkurza mnie to strasznie, bo jak wiecie, drodzy Państwo, daleko mi od bycia pacyfistą, ale uważam, że krzywdzenie świadome z pełną premedytacją cywili, kobiet, dzieci to jest po prostu największe bestialstwo i nie ma drugiego państwa na świecie, które by dokonywało tak potwornych zbrodni jak Izrael. Sojusznik naszego sojusznika, używając określenia słynnego Armii Krajowej, którą określano Związek Sowiecki w 1944 roku. No przykre jest to bardzo, naprawdę, co się dzieje, a jeszcze bardziej zawstydzająca jest brak reakcji, chciałem powiedzieć reakcja, brak reakcji świata na to, co się tam wyprawia. Po prostu totalny upadek człowieczeństwa. Z perspektywy lat to, co Izrael wyrabiał w Strefie Gazy, teraz w południowym Libanie, będzie oceniane tak samo jak inne wielkie ludobójstwa, nie wiem, pola śmierci w Kambodży, ludobójstwo w Armenii, Ormian, przepraszam, dokonane przez wiadomo kogo, nie wiem co tam jeszcze, Holokaust, Wołyń, ludobójstwo na Wołyniu. Wstrząsa mnie to, że dożyliśmy takich czasów, takiej bezwzględności. MS Jagódka, bardzo dziękuję za wsparcie, pozdrowienia z Sydneyowa. Jest szansa na tłumaczenie książki Żydzi na angielski? Nie wiem, wie pani, no trudno powiedzieć, na razie się nikt nie zgłosił, na czeski chyba została przetłumaczona, z tego co pamiętam, jakieś moje książki na czeski i coś na litewski, więc na razie są w trzech językach, można czytać Zychowicza. Wojciech Rojcewicz, bardzo panu dziękuję za fantastyczne wsparcie. Aga G. M3W. Przypominam wspierającym, którzy wysyłają nam trampki, że odpowiadam na pytania, które zadajecie i jak chcecie jakieś pozdrowienia, to owszem, również chętnie. Mogę pozdrowić kogo chcecie, tylko napiszcie. Okej, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Aha, to te sprawy izraelskie, bo trochę mnie to pochłonęło, to wam przedstawiłem. 123 medyków spośród 3000 ofiar, to wam o tym powiedziałem. 3100 już jest ofiar, tak żeby być kompletnie precyzyjnym. Teraz tak, rozmowa telefoniczna Rubio Ławrow. No tutaj to sprawa była bardzo prosta. Zaczęło się trochę od tego, że po tych wielkich atakach na Kijów, w których tam zginęły 4 osoby i 100 zostało rannych, rosyjskich oczywiście, pani ambasador Julie Davis, ambasador USA w Kijowie, powiedziała tak: wszelkie ataki na cywilną infrastrukturę są niedopuszczalne, ta wojna musi się zakończyć. No i Ławrow poczuł się w obowiązku zadzwonić do Rubio i wytłumaczyć przed obozem Trumpa z tego, co się dzieje. Powiedział tak: odpowiadamy tylko pięknym za nadobne, nasze ataki na Kijów są odpowiedzią na terrorystyczne ataki reżimu kijowskiego na naszą cywilną infrastrukturę. Proszę bardzo, uderzamy tylko w cele militarne lub związane z celami militarnymi w Kijowie i będziemy uderzać dalej. No to tyle powiedział Ławrow. Oczywiście obaj panowie tam wymienili się opiniami, to nic ciekawego, ale co ciekawe, wcześniej Rosjanie oficjalnie zapowiedzieli, że to potworne uderzenie, przypominam wam, chyba 20 balistyków i 600 dronów, czy nie, 90 balistyków i 600 dronów, o którym mówiłem wam wczoraj, to jest tylko początek i teraz będą rąbać ten Kijów non-stop i wezwali wszystkich obcokrajowców ze szczególnym uwzględnieniem personelu placówek dyplomatycznych, ambasadorów i tak dalej, do ewakuacji z Kijowa. I słuchajcie, kolejne kraje absolutnie odmówiły, między innymi Polska. Zostajemy. Czyli trochę tak, wiecie, no, szanuję tą postawę, ale trochę tak, no, nie chcę używać tego izraelskiego określenia o żywych tarczach, bo to nie o to chodzi, no, ale podwyższają i bez wątpienia swoją obecnością stawkę ryzyka Rosjanom. Jeżeli by chcieli rzeczywiście, nie wiem, dywanowo zbombardować ten Kijów, no to przecież tam jest personel dyplomatyczny i nie tylko. No przecież FBI siedzi, jak mówił to pan Budzisz, mówił, FBI siedzi, ma stałe biuro przy tym NABU i jest bardzo wielu tam Amerykanów, w związku z tym no nie jest tak łatwo. To jest trudna, skomplikowana rozgrywka. Aha, słuchajcie, jeszcze miałem wam powiedzieć, wiedziałem, że coś mi uciekło, ceny ropy, bo zawsze o to pytacie. Dziwna rzecz, po raz pierwszy w historii naszych live'ów mamy takie dziwne przesunięcie. Ta amerykańska ropa Texas, czyli WTI, leci w dół, 92,14 centa, dolara za baryłkę, czyli to jest 4,6% w dół, ale Brent z kolei idzie w górę, 98,52 dolara za baryłkę, co oznacza wzrost o 2,5%. Pierwszy raz taka sytuacja, ale to pokazuje, drodzy Państwo, że właśnie jest bardzo dynamiczna niejasność na rynkach spowodowana tymi zmiennymi nastrojami Trumpa, który raz kończy wojnę, raz zaczyna, raz Bóg wie co robi. Okej, okay, pozdrawiam nas Siwa i bardzo dziękuję za wsparcie, wysyłam lajka. Kciuka, przepraszam bardzo, jeszcze raz dziękuję za wszystkim wspierającym. Dobra. To teraz może przejdźmy do kwestii Trumpa. Trumpa czekają w szpitalu Walter Reed badania okresowe. No, co oczywiście, jak każde takie badania, one się co jakiś czas odbywają, wzbudzają wielkie zainteresowanie, wielkie spekulacje amerykańskiej prasy, mnóstwo artykułów powołujących się na wewnętrzne źródła, jak to zawsze. No, pierwszy punkt wyjściowy tych wszystkich artykułów jest taki, że Trump skończy 14 czerwca 80 lat. To jest rocznik 46. Oczywiście Trump mówi, co następuje. Nie jestem seniorem. Jestem znacznie młodszy niż senior. Czuję się tak samo jak 50 lat temu, czyli kiedy miał 30. Twierdzi, że nigdy nie był w lepszej formie. Jako jedyny prezydent przechodzi wszystkie testy na głowę i inne. W związku z tym wszystko jest z nim ekstra. Oczywiście zupełnie innego zdania są demokraci, którzy uważają, że on się kompletnie już nie nadaje do sprawowania urzędu. Podobnego zdania jest grupa amerykańskich psychiatrów znanych, wybitnych i innych specjalistów od zdrowia psychicznego, którzy na łamach British Medical Journal opublikowali taką analizę, list, według którego Trump nie jest już zdolny do sprawowania urzędu, ponieważ ma bardzo poważnie zaburzenia funkcji poznawczych. I przepraszam, ja tak wtrącę trochę złośliwie, a może dlatego Bibi go tak łatwo okręcił wokół palca? No słuchajcie, to byłby gruby numer, co? To znaczy, że wszystkie bezpieczniki w amerykańskim systemie nie zadziałały. No bo przecież nikt normalny nie dałby się Bibiemu wrobić w coś takiego, szczególnie, że Netanyahu zawsze otwartym tekstem wszystkim prezydentom powtarzał to samo. Pykniesz i Iran się przewróci. Uderzysz i przejdziesz do historii jako ten, który pokonał straszny reżim ajatollahów. I wszyscy się pukali w głowę, bo pytali się swoich agencji, CIA, FBI, Secret Service, Bóg wie czego tam jeszcze. I oni wszyscy mówili, że to nieprawda, że Bibi ściemnia, chce nas napuścić i wkopać w jakąś awanturę bliskowschodnią. Chce naszymi rękami pozbawić się, udusić własnego wroga, prawda? Wykorzystać nas jak po prostu killera mafijnego. No i nikt się na to nie dawał nabrać, a jedyny Trump się dał nabrać. Ten Trump, który zawsze mówił, że jest twardy, nikt nie będzie mu mówił, co on robi i w ogóle. Może po prostu już jest półprzytomny. No i dlatego Bibi tak łatwo mu sprzedał tą swoją gadkę. Nie wiem, ale zaraz podam wam 5 powodów związanych i bardzo niepokojących objawów związanych ze zdrowiem Trumpa, które powodują bardzo poważne obawy lekarzy i komentatorów, ale zanim przejdziemy do tego, chciałem powiedzieć, że jest nas 9 tysięcy. Dziękuję, no pięknie po prostu. To jest pierwsze ogłoszenie. Drugie, bardzo dziękuję panu Bartowi Carterowi, naszemu wspierającemu z Republiki Czerskiej, na kwiatuszek dla twojej mamy od Emilki. No proszę, bardzo dziękuję. To coś innego mamie kupię, bo już, że tak powiem, a nie, nie mogę zdradzić, bo mama moja pewnie ogląda. Dobra, to nie powiem, co dla mamy przygotowałem. Nic nie powiem, ale zdradzę wam, że dzisiaj jadąc do kina Wisła na spotkanie ze Zbyszkiem Parafianowiczem i z Lot Widzów Historii Realnej, przypominam, godzina 20 Warszawa, kino Wisła, wstęp wolny, zajadę do mamy, a może po mamę, może mama w ogóle wpadnie. Nawet na pewno będzie chciała. Okej, okay. Purex 93,75. Bardzo dziękuję za wsparcie. I lecimy. Lecimy dalej. Jest już 9 tysięcy widzów, tak jak powiedziałem. Pora na przedstawienie tych pięciu Powodów, objawów. Pierwsze, szalone nocne wpisy. Czwarta rano, Trump nagle wypisuje jakieś nieprawdopodobne historie, używa bardzo mocnych słów przy tym, takich słów, których jeszcze do tej pory na F na przykład żaden inny prezydent w oficjalnych swoich przynajmniej wystąpieniach publicznych ośmielić się nie używał. Nie ośmielał. I teraz tak, napady senności, Trump coraz częściej zasypia na jakichś spotkaniach, jak są nudne, co powoduje, że jego całe zarzuty wobec Sleepy Joe, czyli śpiący Joe wobec Bidena, że był stary, zramolały i zasypiał, stają się lekko śmieszne, jak Trump robi dokładnie to samo na imprezach. Potem 3 napady furii, wrzaski na swoich współpracowników, którzy wtedy siedzą jak trusia w Białym Domu, kazus zestrzelenia tych dwóch pilotów F-15, kiedy Trump dostał szału i bał się, że ta sprawa go wysadzi w ogóle ze stanowiska. 4 zdziecinnienie. Przypominam wam, że Trump odmówił czytania raportów z wojny w Iranie na papierze, bo nie może się skupić i prosi, żeby mu pokazywać krótkie filmy, ale żeby się nie znudził tymi krótkimi filmami codziennie, to musi być dużo wybuchów. Jak jest dużo blasts i booms, to on jest zachwycony i ogląda sobie to i to go tylko jest w stanie przyciągnąć do ekranu. No i wreszcie 5 sprawa to plamy na, sine plamy na dłoniach, które makijażystka Trumpa ukrywa przy pomocy jakiegoś takich, no wiecie, make-upu, czy jak to tam się nazywa. No i co z tymi rękami? Wydaje mi się, że to jest chyba najpoważniejsza rzecz, słuchajcie, co się dzieje. I ja sobie tutaj pozwoliłem przygotować dla was takie zestawienie danych dotyczące tych dłoni Trumpa, no bo to jest zawsze taki, może być objaw jakichś bardzo poważnych zmian chorobowych występujących w jego organizmie. I teraz tak, według rzeczniczki Caroline Lewitt i prezydenckiego lekarza Shona Barba Belly wynika to z częstego ściskania dłoni. Trump codziennie wita się z setkami ludzi. To powoduje mechaniczne podrażnienia i drobne urazy tkanek miękkich na grzbietach dłoni. No wiecie co, nie jestem przekonany, bo chcę wam powiedzieć, że ja dzisiaj pewnie, nie wiem, zrobię 400 shake handów w kinie Wisła o 20 z widzami historii realnej i zobaczymy, czy to miał sine łapska po tym, jakoś wątpię, nigdy nie miałem. No a druga to oczywiście przyjmowanie aspiryny w dużych dawkach. Codziennie je 325 mg aspiryny, a nie zalecaną niską dawkę 81 mg. Bardzo ciekawe, co? No i aspiryna, on zresztą sam mówił często, że on to bierze po to, żeby mieć piękną, jasną, przelatującą przez jego cudowne, wspaniałe żyły krew. Po co on to robi, to nie wiem, no codziennie je tą aspirynę. No ale to oczywiście zwiększa ryzyko siniaków, nawet po jakichś niewielkich urazach, no ale Trump wierzy, że to jest dobre dla serca. Gdzieś tam miał przyrżnąć w Davos wróg stołu dłonią, no nie wiem. No ale z drugiej strony podobno Trump cierpi na przewlekłą niewydolność żylną. Jest to częste schorzenie u takich osób w takim wieku, no jest to po prostu starszy pan, no. Skóra staje się bardziej krucha, cieńsza, no i dlatego muszą mu to pudrować. Nie wygląda, tak mówiąc poważnie, na to, żeby to było, drodzy Państwo, jakieś bardzo, bardzo, bardzo poważne, no ale zobaczymy, co, jakie będą wyniki tych badań, które się odbędą zaraz. O, Prem, bardzo dziękuję. Wsparcie z Wielkiej Brytanii. Abonament opłacony. Pozdrawiam. Suwalszczanin. O, pozdrawiamy Suwałki. A ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo miło jest, że Państwo dajecie te trampki, przekazujecie historii realnej, ale to nie jest obowiązkowe. To jest tylko Wasza dobra wola, miły gest za docenienie treści kanału, ale oczywiście historia realna jest jak king size. Dla każdego. Każdy może oglądać. Miło też będzie, jak ten, kto nie ma ochoty na wspieranie nas w formie trampków, może po prostu dać suba, walczymy o 800 tysięcy subów, może dać lajka, może, nie wiem, skomentować, przekazać komuś znajomemu nasze linki, nasze treści. Będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło. Algorytmy to wszystko zliczają, kanał oczywiście rośnie. No dobrze, słuchajcie, gadam jak najęty, a tyle się naprawdę dzieje, więc może jeszcze krótko. Korea wystrzeliła pocisk, przed chwilą zrobiła jakiś dzisiaj, dosłownie północna, to żeby było jasne, jakąś próbę dużego pocisku balistycznego, oczywiście o to, że Kim wysyła sygnał. Ja tak łatwo jak Ajatollah się nie dam załatwić. Przypominam wam, że Koreańczycy mają taki zapis, że jeżeli zostanie nawet podjęta próba dekapitacji państwa, tak jak to było w przypadku Iranu, od razu atakują cały region bombami atomowymi. I dlatego nikt ich nie zaatakuje. W związku z tym tak to wygląda. Dobrze, obiecałem wam informację o tej encyklice nowej papieża, bardzo ciekawa. Nazywa się Magnifica Humana, czyli nie wiem, no, ludzka wspaniałość, tak, wspaniałość ludzkości, humanizmu, człowieczeństwa. O, to byłoby chyba najlepsze tłumaczenie. No i jedna rzecz mi się tam nie podobała, druga mi się podobała. Pierwsze mi się nie podobało to, że papież przeprosił za to, że Watykan przez stulecia milczał w sprawie niewolnictwa. Nie wiem, no nigdy jakoś nie słyszałem, że jakoś specjalnie Watykan wspierał niewolnictwo i w ogóle katolicy. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest, że to jest pewna przesada, żeby teraz w ramach jakiejś takiej kultury, kiedyś to się nazywało mea culpizm, tak? Czyli że za wszystko, wszystko ten Kościół będzie przepraszał. I tak już ma pod górkę, będzie teraz przepraszał za wszystko. Za Hitlera będzie przepraszał, za niewolnictwo będzie przepraszał, za rasizm będzie przepraszał. No bez przesady, no. Nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że niewolnictwo jest dobre. Jest to po prostu bardzo, bardzo zła rzecz, jak jeden człowiek niewoli drugiego człowieka, no ale też już bez przesady. Więc to mi się nie podobało, szczególnie, że z tego co wiem, no to na przykład inne religie za handel niewolnikami nie przepraszają, a członkowie, nie wiem, chociażby przedstawiciele islamu przecież handlowali niewolnikami w Afryce, bardzo często, mam tu na myśli Beduinów, którzy tam przybywali z północnej Afryki, no nie mówiąc już o przedstawicielach religii judaistycznej. Przecież ci, słuchajcie, kupcy z wczesnego średniowiecza, którzy gdzieś tam stanowili, ci żydowscy kupcy, łącznik pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem i Azją, i tam kursowali, oni się nazywali Radanici, Radanitami ich nazywano, no to oni przecież jednym z ich bardzo poważnych, prężnie działających narzędzi, gałęzi gospodarki był właśnie handel pogańskimi, słowiańskimi niewolnikami, no bo chrześcijanami nie mogli handlować, no to tam przyjeżdżali gdzieś na jakieś Europy Wschodniej, wyłapywali Słowian i sprzedawali na targach niewolników. Nie widziałem nigdy, żeby jakiś rabin wystąpił i za to przepraszał. W związku z tym tu papież mógłby się dać na wstrzymanie, ale bardzo mi się podobała druga część tej encykliki dotycząca tego, że my wszyscy zaraz staniemy się niewolnikami sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii. Sam, jak wiecie, no korzystam ze smartfona, no bo trudno nie korzystać. Jest ten GPS, który bardzo pomaga dotrzeć wszędzie, to jest mój telefon, ale wiecie, no trzeba to używać z głową. No bo jak inaczej? Skoro mamy do czynienia z sytuacją, że czasami, nie wiem, jestem na mieście w knajpie, sobie tam z kimś gadam, spotkałem się z jakimś znajomym, patrzę naokoło, a wszyscy przy stolikach jak zombie siedzą w tych telefonach i scrollują, prawda? Więc oczywiście wszystko dla ludzi, ale bardzo uzależniające są te nowoczesne technologie, szczególnie dla dzieci. To dopiero wchodzi, bo przecież to jest wszystko nowość, to jest kwestia ostatnich lat chyba, te smartfony, prawda? I już widzimy tak olbrzymie skutki społeczne w postaci no właśnie jakiegoś takiego wyalienowania w ogóle młodego pokolenia i nie tylko zresztą, jest to bardzo uzależniające. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Niepokoję się bardzo przyszłością, w którą stronę to w ogóle pójdzie, jakie będzie miało skutki dla zdrowia publicznego, dla naszych umysłów i nie wiem, no tu papież moim zdaniem bez wątpienia trafił w sedno. I ogólnie pisze, że trzeba jakoś okiełznać tą sztuczną inteligencję szczególnie. No i przy okazji jeszcze troszeczkę tam wbił małą szpileczkę Heksetowi, bo znowu wrócił do tej koncepcji wojny sprawiedliwej i twierdzi, że tyrani tego świata i racyś nieodpowiedzialni politycy wykorzystują tą teorię wojny sprawiedliwej do swoich jakichś tam machinacji. Okej, okay. I no ostatnia już informacja, którą chciałem wam przekazać, mamy jakąś niepokojącą informację o naszej rodaczce Polce, która była zaangażowana w tą flotyllę do Gazy, Sumut, ta pani zaginęła, słuchajcie, to jest bardzo niepokojąca historia, czytam tu na portalu RMF. Polska uczestniczka globalnego konwoju lądowego Sumut, aha, czyli to ten lądowy z kolei, została zatrzymana przez siły generała Kalify Haftara we wschodniej Libii. Tak, widziałem jakieś informacje, że jej mama tam apeluje o pomoc, jest bardzo zaniepokojona. To nastąpiło w niedzielę około 16:00. Siły wschodniej Libii ją zatrzymały, utraciliśmy kontakt z całą grupą. Pozostajemy w całym kontakcie z polskimi służbami konsularnymi, przekazał Rafał Piotrkowski z globalnej flotylli Sumut. Bardzo niepokojąca informacja. MSZ potwierdza, że sprawdza te doniesienia, jest w kontakcie z libijskimi służbami. No, bardzo niepokojące to jest rzeczywiście. Najpierw nasi tam troje naszych rodaków mieli olbrzymi problem z tymi Izraelczykami, którzy ich tak upokarzali i Gwir to nagrał wszystko na kamery, a teraz taka zła informacja. No. Mam nadzieję, że ta pani się znajdzie i wróci do nas cała i zdrowa. Tu widzę, że się nazywa Laura. Laura Kwoczała. Także no, takie też chcę wam też powiedzieć na sam koniec, że mam takie trochę mieszane uczucia. No, z jednej strony mam wielki szacunek dla tych ludzi, którzy tam jadą, bo to są, pewnie byśmy się w sprawach politycznych, światopoglądowych nie dogadali z tymi działaczami, aktywistami jadącymi na ratunek Gazie, ale wiem, że to są idealiści, którzy są naprawdę głęboko moralnie wstrząśnięci tym, co Izrael tam wyprawia. Jadą na ratunek tym ludziom, ale z drugiej strony ludzie, no uważajcie na siebie, jak już jedziecie w te rejony, takie jak Libia, Izrael czy jakieś inne dzikie kraje, w których panuje przemoc i pogarda dla praw człowieka, no to może się dwa razy trzeba zastanowić, jak to na patencie zorganizować, żeby nie władować się w jakieś kłopoty. No. Potem oczywiście MSZ może wyciągać z problemów i oby ta historia skończyła się dobrze. Okej, tą część live'a uważam za zamkniętą. Przekazałem wam najważniejsze informacje. Nazbierało się tego bardzo, bardzo dużo. Pozdrawiamy wszystkie mamy, bo dzisiaj jest dzień matki. I teraz tak, mamy wsparcie. Słuchajcie, mamy nowe wsparcie. Purex 9375. Komunikat. Panie Piotrze, niech pan się skontaktuje z panem doktorem Szewko, bo pan chyba nie ma świadomości, co jest grane. No właśnie, jest pan kolejną osobą, która mnie informuje w tej sprawie, że coś jest jakiś problem, ale o co w ogóle chodzi? Co to za jakaś dziwaczna imba? Wczoraj pisaliście, że jakieś trolle internetowe wbijają klin pomiędzy nasze kanały. Ja dokładnie rzeczywiście nie wiem, o co chodzi. Wczoraj też miałem informację, że jest jakiś problem z terminami naszych audycji. Napiszcie w komentarzach, o co chodzi. Ja mogę tylko napisać, że jestem mega fanem doktora Wojciecha Szewki. A z bardzo prostych przyczyn. Po pierwsze, mamy zgodność poglądów w sprawie państwa położonego tam, gdzie chce, używając jego poetyki i w ogóle realizmu politycznego. Podoba mi się to, że się nie gryzie w język i z dużym narażeniem się przecież mówi te wszystkie rzeczy. No, a poza tym pan doktor Szewko jest obdarzony poczuciem humoru, co jest bardzo, bardzo rzadkie w dzisiejszych czasach. I mi się to bardzo podoba, także zachęcam wszystkich do oglądania zaprzyjaźnionego z historią realną kanału na wschód od Bliskiego Wschodu. A panu bardzo dziękuję za sygnał. Muszę wreszcie zobaczyć, o co w tym chodzi i się dokładnie dowiedzieć. Tu widzę, że kolejne głosy próbują tą sprawę jakoś wyjaśnić. Dobra. Zajmę się tym. Okej. Dobra. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za całe wsparcie. I teraz tak. Jeszcze zanim przejdziemy do sekcji pytań i odpowiedzi, dosłownie kilka minut, bo muszę się zacząć już szykować powoli na dzisiejsze spotkanie ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Przypominam, zlot widzów historii realnej, Kino Wisła 20:00. Dzisiaj wstęp wolny. I to jest w Warszawie naturalnie, będzie Zbyszek Parafianowicz, wielka premiera jego nowej książki, to będzie gwóźdź programu. Książka nazywa się oczywiście Kłopot z Zełenskim. Także przybywajcie o 20 do Warszawy, do Kina Wisły, plac Wilsona 2, z tego co pamiętam. Druga ważna informacja to jest oczywiście taka, że napisałem nową książkę, nazywa się Polacy, proszę bardzo. Już taki egzemplarz pokazowy tu dla mnie wydrukowano, żeby mógł wam pokazać, jak to będzie wyglądało. Książka ma swoją premierę 16 czerwca, ale na pewno z tydzień wcześniej, jak tylko przyjdzie do drukarni, to zaczniemy wam ją wysyłać. O, tu zobaczcie, Mannerheim na przykład. Także taki jest plan. Każdy egzemplarz, który kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl przybędzie do was z moim autografem, także już niedługo, a premiera książki w Warszawie będzie w tą sobotę. Zapraszam wszystkich na Targi Książki Historycznej, tam też będzie, przepraszam, Targi Książki na Stadionie Narodowym, tam też książkę będzie można kupić przedpremierowo, będę podpisywał, no to czyli na grube 2 tygodnie przed premierą. Też zapraszam bardzo serdecznie. Więcej w kolejnych live'ach. Polecam książkę Izrael. Co poszło nie tak? Omera Bartofa. Bardzo, bardzo ciekawa. Też w naszej księgarni możecie ją kupić. Dobra, kochani, pytania i odpowiedzi. Parę minut, bo dzisiaj czas nie jest naszym sojusznikiem. Widzimy się, tak jak powiedziałem, drugi raz w Warszawie. Okej. Okay. Propozycja. Mecenatki na donaty. I mecenatki, i mecenaci. No dobrze. Okej. Okay. Mikołaj Siwiński. MON potwierdza, że USA wyraziło zgodę na produkcję pocisku w Polsce PAC-3 MSE Patriot. Piękna wiadomość, fantastyczna wiadomość. Musimy produkować sami pociski do broni, z której będziemy strzelać. Nie możemy być uzależnieni od innych dostaw, bo w przypadku wojny na Pacyfiku czy na Bliskim Wschodzie... proszę bardzo, Mikołaj Siwiński. Media podają, że USA wyraziło zgodę na... Aha, to już było. Bella Blunt, ileż pogardy u pana. Wydaje mi się, że wiele uczuć można we mnie znaleźć, na pewno nie pogardę. Akurat życie nauczyło mnie szacunku do każdego człowieka, również takiego, który ma zupełnie inne poglądy niż ja. Inne poglądy niż moje wywołują zawsze we mnie ciekawość, chęć dyskusji merytorycznej, wymiany argumentów, ale nigdy nie dostrzegam, nie wiem, złej woli w ludziach, którzy mają inne poglądy. Nawiązuję teraz do tego wywiadu, który udzieliłem Markowi Magierowskiemu i Zbyszkowi Parafianowiczowi na kanale Bez Doktryny. No i tam wycięli ci, którzy prowadzą na X-ie jakiś tam fragment mojej wypowiedzi dotyczącej historii i pojawiły się do niej na Twitterze, słuchajcie, komentarze ludzi, którzy po prostu mają inny pogląd niż ja wyraziłem. Nie było to jakoś nic specjalnie kontrowersyjnego. Powiedziałem, że Polska zbyt lekkomyślnie szafowała krwią najlepszych synów polskich podczas II wojny światowej, co przyniosło minimalny efekt przy maksymalnych zyskach. Przepraszam, wysiłku, przy maksymalnym wysiłku minimalny efekt. Tak, no, wydaje mi się, że opinia jak opinia. No i fala po prostu tak dzikiej nienawiści, obelg, słuchajcie, ze strony tego, tak powiedziałbym, obozu polityki historycznej jest tak zdumiewająca, nie? I ci ludzie mają pogardę wobec każdego, kto ma inne poglądy. Ja nigdy tam nikogo nie atakuję, nikogo się nie czepiam, więc nie wiem, skąd pani przyszła w ogóle coś takiego do głowy. Dobra, kolejne pytanie. Zaproszę o małpkę. Orsam, a może zamiast wymyślić nową nazwę na donaty, niech pan wybiera jakąś nową nazwę w każdym live'ie kolejną. O, dobra. Muszę porozmawiać z moją córką. Właśnie skończyła dziennikarstwo na Cyprze, by pomyślała o tłumaczeniu pana książek na grecki. No proszę, to by było fantastyczne. Szur GPT. Słyszał pan o zamachu bombowym 2 dni temu w Pakistanie na pociąg? Zginęły 24 osoby. Podejrzewa się Osad, który chce przerwać rozmowy pokojowe, które prowadzi Pakistan w sprawie Iranu. O, ciekawe, umknęła mi to informacja. Nie wiem, jakim sposobem. Może wtedy się pojawiła, jak byłem na imprezce w weekend. Dlaczego Polska nie ma podpisanej żadnej umowy dronowej z Ukrainą? Nie no, bądźmy fair, coś tam podpisujemy, ale na razie z tego nic nie wynika, ale coś widziałem, że podpisali niedawno. Dorota Korsak. Czemu Iran nie bombarduje lotniskowców amerykańskich kasetówkami? Czy to aż takie niezatapialne? No właśnie, to jest ciekawe pytanie, które pani zadała. Trump raz powiedział, że Iran odpalił 100 środków napadu powietrznego na Lincolna czy na Forda. No, na któryś z tych dwóch okrętów i wszystkie zostały zestrzelone, nie było ani jednego trafienia. W związku z tym to pokazuje, że lotniskowiec sam jest uzbrojony w olbrzymią ilość tych przechwytujących rozmaitych środków, ale również pamiętajmy, że towarzyszy mu cała lotniskowa grupa bojowa, tak? Czyli tam fruwają wokół jakieś tam śmigłowce, są rozmaite jednostki wsparcia i one też ostrzeliwują i bronią tego statku matki. Także tak, odpowiadając na Pani pytanie, to nie jest wcale takie proste, żeby coś takiego zatopić. Chociaż pamiętam, że Irańczycy się przechwalali, że będą pierwszym krajem, który zatopi Amerykanom lotniskowiec, ale nic z tego nie wynikło jak na razie. Muszę sprawdzić ten Pakistan. Sławomir Korzekwa. Mówi Pan, że żałuje, że dożył takich czasów mordów i tak dalej, ale historia wojen przedstawia głównie walkę spalonej ziemi. Tak, no niestety, wie Pan, to jest oczywiście bardzo realistyczne podejście, natomiast nie wiem, wychowywaliśmy się trochę w takiej epoce no, poczucia nie tylko końca historii, jak twierdził Fukuyama, no ale że tam ta lekcja Auschwitz została odrobiona, prawda? Jak dochodziło do takich strasznych rzeczy jak ludobójstwo w Ruandzie na przykład, gdzie tam ci Hutu potraktowali Tutsi, to rywalizujące plemię przy pomocy maczet, to jakoś tak pewnie sobie wszyscy wmawiali, słuchajcie, to jest jednak Afryka, prawda? Z jakąś taką poczuciem wyższości, no. A tutaj się okazuje, że to ta wspaniała, kochana, hołubiona, jedyna demokracja na Bliskim Wschodzie, wiadomo, że to ściema, no, ale takie hasło nam się sprzedaje, dokonuje czegoś takiego na bezbronnych kobietach i dzieciach, nie? I człowiek się po prostu cały buntuje przeciwko temu. No kurczę, czytamy w podręcznikach, świat miał wyciągnąć wnioski, jakieś konwencje do spraw przeciwdziałania ludobójstwu, jakieś konwencje, wiecie, międzynarodowe, to wszystko jest o kant potłuc, bo Ameryka uważa, że to jest element świętej wojny z dżihadem, no. W czym utwierdzają potężne izraelskie lobby. Strasznie smutna jest ta historia. Powiem, zdradzę Wam coś, że nawet zacząłem pisać książkę o tym wszystkim, o Strefie Gazy, taką drugą część Izraela na wojnie, ale rzuciłem to, nie wiem, jakoś tak, kurczę, nie sprawiało mi to pisanie musi też być jakiś proces twórczy, jakiś dawać satysfakcję, nie? Ale jak tak kolejne otwierałem te dokumenty, czytałem te raporty Organizacji Praw Międzynarodowych, Praw Obrony Praw Człowieka, przepraszam, no to po prostu no bezmiar tego koszmaru jest tak olbrzymi, że odechciało mi się i w końcu napisałem tych Polaków. Czy statek Matka obchodzi Dzień Matki? O, to jest pytanie. O, Alina Cypr. Zachętki, to takie finansowe zachętki do kolejnych live'ów. Dobra. Skneruski. Żeby nie sknerzyć i wpłacać, pisze pan Mike. Czy ma pan jakieś info, pyta pan Michał, na temat tego, że Republikanie postawili Trumpowi ultimatum, że do końca dnia wczorajszego ma podać się do dymisji? Nie, nic takiego nie widziałem. Panie Piotrze, czy scenariuszu ataku nuklearnego na Kijów Polska byłaby gotowa na miliony uchodźców z Ukrainy i Białorusi? Czy NATO ma w ogóle jakieś przygotowane procedury na taki kryzys? Nie wiem, jeżeli ma, to są tajne procedury, bo moim zdaniem, kiedy ta fala ruszyła wtedy w lutym 22, no to głównie się spisali zwykli Polacy. Państwo to... O, zyhejty! Zamiast donate'ów zyhejty. Julii Buławin, 43-56. Może te porozumienia z Iranem powinny być mahometowe, a nie abrahamowe. Może dlatego nie umieją się dogadać. No nie, specjalnie został wybrany ten Abraham, bo to jest jakiś praojciec trzech religii monoteistycznych. Tam musieli znaleźć kogoś, kto łączy islam z judaizmem, no i wymyślili tego Abrahama. Potem to już poszło swoimi drogami. Suf z płatki zamiast donate'ów. Zychętki. Tak, to już było. No dobra. Ormuski. To mi się podoba. Depresja. Ormuski. Fajne. Dobra. Zychcianki. Realeski. No dobrze. To błąd, panie Piotrze. Powinno być jak najwięcej publikacji historycznych o eksterminacji Palestyny. Znając życie, to będą to zamiatać pod dywan. No już zamiatają, ale jakoś rozmiar tego wszystkiego, skala, no nie wiem, może jeszcze kiedyś napiszę. Na razie mam inne plany. Zychiążki. Dzięksy. Czy interesuje się pan historią starożytnego Rzymu? Epic Fall, 89 fan. Honoratki. Czy ja się interesuję historią starożytnego Rzymu? Jako dziecko to tak. No. Powiem Wam szczerze, że największą przyjemność, kiedy ta telewizja późnego PRL-u to naprawdę nie była taka zła. I oni tam często kupowali amerykańskie filmy. I pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Spartakusa, Kleopatrę, Ben-Hura. No i co tam jeszcze było? To jakaś była ekranizacja Ogrym i Mieczem chyba, nie? Już nie pamiętam. Takich sześć takich najważniejszych tych amerykańskich filmów rozgrywających się w starożytnym Rzymie obejrzałem. No przeczytałem Quo Vadis oczywiście dosyć wcześnie. No i miałem taki okres takiej fascynacji tym światem starożytnego Rzymu. Tymi legionami, które tam podbijały świat, kulturą. Ale jakoś potem skupiłem się na II wojnie światowej i to mnie jednak bardziej wciągnęło. Ale tak, tak. Właśnie ostatnio oglądałem Senat Kleopatrę. Poza pewnymi dłużznami dialogowymi, to stwierdzam, że to całkiem fajnie się ogląda. Na pewno lepiej niż 90% tych współczesnych filmów, na których w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. No. A, słuchajcie, a propos filmów i starożytności. Co to za historię, że jakaś powstała wersja woke Odysei? Ktoś coś wie na ten temat? Podobno robi to ten Nolan, jakiś taki podobno utalentowany. Ja nie widziałem chyba jakiegoś jego filmu, może widziałem, ale nawet nie wiem. Jakiś reżyser jest jakaś wielka chryja, bo... Przepraszam, no nie przejdzie mi to przez usta, ale specyficzna obsada rodem z Netflixa. Myślę, że szykuje się kolejny gruby skandal. Uramki. O, wsparcie, proszę bardzo. Panie Piotrze, najlepiej wyjaśnić z doktorem Szewko, o co chodzi. No, dzwoniłem do doktora Szewki co dwa razy, ale niestety nie odbiera. O matko, co to za afera? Chodzi o jakiś kanał. Dobra, spróbuję się dowiedzieć naprawdę. Do następnego live'u spróbuję przeprowadzić śledztwo. Ale tak, to już jest ostatnia, kolejna osoba, która informuje mnie, że coś tam jest, jakaś afera z tym. Zgłębię sprawę i zobaczę, o co chodzi. Dziękuję bardzo za wszystkie informacje. Czy pan Piotr gra w szachy? O, to jest interesujące pytanie. Gram, ogólnie rzecz biorąc gram, ale gram w sposób nietypowy, ponieważ gram z moją córką, która ma lat 9. I świetnie idzie i zdarza mi się wygrać czasami. Kilka partii na 10. W związku z tym gram, ale od razu mówię niezawodowo, ale sprawia mi to dużą przyjemność, rzeczywiście. No. I mogę, powiem baną, ale rzeczywiście, no, szachy są trochę jak polityka, prawda? No, zawsze się trzeba zastanawiać, co zrobi przeciwnik na 3 ruchy do przodu. No. I dobrze się zastanowić nad każdym ruchem, bo bardzo łatwo stracić figurę. No. Także gram. Gramy prawie codziennie ostatnio. Już moja córka zapisała się na kółko szachowe i jak wraca z każdego kółka szachowego, to jest coraz lepsza i mam coraz mniejsze szanse na zwycięstwo. No ale cóż, nie poddaję się. Czy jeżeli republikanie zaczną odwracać się od Trumpa, jeśli konflikt z Iranem podbije ceny ropy i wywoła recesję? No pewnie tak, no już tam jest duże zamieszanie, ale wydaje mi się, że to, co republikanów najbardziej wkurza w Trumpie, to jest to, że nie dotrzymał słowa. Miało być taniej i nie miało być głupich wojen na Bliskim Wschodzie. Jest drożej i są wojny. No. Wszystko zrobił odwrotnie niż obiecał. Dobra. Okej, okay, kochani państwo. Wszystko się tutaj zajmę. Wszystkim się zajmę tymi sprawami, o które mnie prosiliście. Dzisiaj się widzimy o godzinie 20. Zapraszam wszystkich do kina Wisła. Książka Polacy czeka na was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Patronem spotkania w kinie Wisła jest Hammer. Mamy super promocję i kod rabatowy na nowy typ telefonu. Sprawdźcie, wszystko jest w opisie pod spodem. Telefony pancerne, super na wyprawy w teren i do codziennego użytku. Będzie bardzo przyjemnie dzisiaj. Występ jest oczywiście wolny, a ja przypominam, że potem zobaczymy się jeszcze drugi raz w Warszawie w sobotę, bo z kolei ja będę podpisywał i będzie premiera książki Polacy na Stadionie Narodowym w sobotę o 14. Także dużo się będzie działo. Live'a historii realnej uważam oficjalnie za zamkniętego. Dziękuję bardzo za wszystkie fantastyczne pytania. Przepraszam, że tak się strasznie rozgadałem. Dziękuję za wszystkie trampki, wszystkie ormuzy. To mi się podoba, nowy pomysł. który się pojawił. I drodzy Państwo, jeżeli się coś wydarzy, no to jutro o 12 oczywiście widzimy się na live. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Pozdrawiam naszą niestrudzoną administratorkę, moderatorkę, panią Monikę Welwiolkę, która czuwała dzisiaj nad kulturą osobistą na naszym czacie. Jeszcze rzutem na taśmę Marcin. Wow, dziękuję, super wsparcie na koniec, podarek, podarki. Dobra, wysyłam panu kciuka, przemyślimy. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za wsparcie Historii Realnej i pozdrawiam pana. Trzymajcie się, drodzy państwo. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.